Alicja Magiera i Magdalena Krasuska, Muzeum Czechowicza w Lublinie, gdzie od wczoraj wystawa, o której chciałabym z Wami porozmawiać. Zacznę od Alicji Magiery, bo tak naprawdę od niej się to wszystko zaczęło. Gdybyś zechciała najpierw opowiedzieć o tym, skąd pomysł na takie przedsięwzięcie.
Pomysł zrealizowania takiej książki typograficznej już od dłuższego czasu jakby chodził mi po głowie, ale też jakby rozmawiałam z kilkoma osobami, które właśnie też tworzą w typografii, działają właśnie w tym nurcie druku wypukłego. Nie jest to duża grupa osób, ale jednak trochę tych osób jest. I rozmawialiśmy o tym, że jakby nie ma takiego miejsca, gdzie nie mogą spotkać się wszystkie te osoby, które zajmują się typografią, drukiem typograficznym. I szukaliśmy takiej przestrzeni i właśnie powstał taki pomysł, żeby to była właśnie książka, bo jest to przedmiot użytkowy i jest on bardzo bliski typografii i właśnie ten pomysł, najpierw był pomysł książki, a później pojawili się różni autorzy. To też było dosyć dużo rozmów na ten temat, kogo wziąć jakby jako pierwszą osobę tutaj na tak zwany warsztat. No i wybraliśmy Wisławę Szymborską, to się zbiegło akurat z rokiem, którym ona patronowała, nie był to nasz taki zamysł, bo w sumie pomysł był trochę wcześniej. Wybraliśmy Wisławę Szymborską, bo mieliśmy jakieś takie poczucie, że jakby ta jej poezja jest taka bliska ludzi i że jakby wiele osób działających w typografii, niekoniecznie też pracujących z poezją, będzie miało może taką łatwość, że łatwiej mu będzie po prostu wybrać jakiś wiersz i się z tym jakoś już zacząć pracę i oswoić się z tym tematem.
Jeżeli pozwolisz, to cofniemy się do początku Twojej opowieści, dlatego że musimy sobie wyjaśnić kilka spraw. Sformułowania druk wypukły i typografia dla Was są absolutną codziennością, natomiast musimy przyjąć do wiadomości, że nie dla wszystkich. Czym jest typografia?
Typografia ma wiele definicji, często też w takim najprostszym rozumieniu jest też bardzo błędnie jakoś przez ludzi odczytywana i miliona też z projektowaniem liter, ale tak jakby najprościej jakby mówiąc i jakby określając to, skąd się wywodzi, no to typografia wywodzi się od pracy z literą. Ten właśnie dawny druk, który wymyślił Gutenberg, nazywany był drukiem typograficznym, drukiem wypukłym i tutaj mamy właśnie tą nazwę typografia. Te prace, które tutaj widzimy na wystawie, właśnie są pracami typograficznymi. Druk wypukły, właśnie on odbywa się tutaj przy pomocy liter ołowianych, drewnianych, takich jak właśnie w XV wieku wymyślił Jan Gutenberg i właśnie nie jest to powszechna technika obecnie, ale jest kilka osób, które ma własne warsztaty prywatne, jest kilka instytucji, muzeów, które też posiadają taką kolekcję. Są osoby też, które korzystają z tego warsztatu typograficznego, druku wypukłego i nadal tworzą w tej technice, tylko że już obecnie są to bardziej prace artystyczne.
W tej opowieści powinno pojawić się jeszcze sformułowanie zecer, dziś już nie funkcjonujące, oprócz tych, którzy zecerami ciągle są, ale to też jest niewielka grupa.
Tak, ale wydaje mi się, że tutaj wiele osób, które tutaj przygotowało pracę do książki i na wystawę, bałoby się tego określenia, jakby żeby określić się jako zecer. Oczywiście jest tutaj kilku zecerów, kilka osób, które pracuje i pracowało jako zecerzy, wykwalifikowane osoby, które jeszcze nawet kończyły szkoły drukarskie, szkoły zecerskie, ale jest też tutaj bardzo duża część osób z młodszego pokolenia, dla których jakby tym światem i podstawowym miejscem pracy to jest ekran i klawiatura i środowisko komputerowe, ale tutaj tą pracę właśnie typograficzną traktują trochę jako odskocznie, ale też jako zdobywanie nowych umiejętności i właśnie bardziej zrozumienia tego przygotowania składu książki, druków typograficznych, komponowania za pomocą litery.
Bo zecer, jeszcze musimy jednak doprecyzować, to jest ten ktoś, kto fizycznie dotyka czcionek.
Tak, więc zecer jest to zawód, który obecnie właściwie jest już zawodem, którego nie ma na liście zawodów. Jest to zawód wymarły tak zwany i on pracował w drukarni i był osobą, którą przygotowywała matrycę. Składał czcionkę po czcionce do siebie i przygotowywał tekst, którego później drukowane były karty.
Chciałam zapytać Magdalenę Krasuską, która jest wielką entuzjastką i czytelniczką poezji. Powiedz, czy to się inaczej czyta? To, co wychodzi z dzisiejszych drukarni i to, z czym często miałaś do czynienia, co zresztą co też znajduje się na tej wystawie.
Zdecydowanie, na pewno inaczej się czyta wiersze, które są wydrukowane właśnie w tej technice druku wypukłego na stuletnich maszynach, na specjalnie wybranym papierze, często papierze czerpanym, który też jest ręcznie wykonany. To jest taki zupełnie inny sposób bycia z wierszem, zupełnie inny sposób czytania tego wiersza, ale w tym przypadku, w przypadku tej wystawy jeszcze dochodzi jeszcze jeden aspekt, że te wiersze, one są też ułożone zupełnie inaczej. One nie tylko są takim pięknym przedmiotem, nie są wydrukowane inaczej niż zwykle, ale one są zinterpretowane też trochę inaczej. Bo nie mamy tutaj takich klasycznych układów, to znaczy w niektórych przypadkach może bardziej, ale przede wszystkim w tych pracach ciekawe jest to, że są to typograficzne interpretacje wierszy. Nie są to tylko wiersze jeden do jednego oddane wiersze Wisławy Szymborskiej, ale są to wiersze dodatkowo zinterpretowane. I trzeba poświęcić jeszcze więcej uwagi, jeszcze więcej włożyć serca, uważności, czasu swojego, żeby tym wierszom się przyjrzeć i żeby te wiersze odkryć. Dlatego, że one mają też bardzo dużo detali, bardzo dużo takich niuansów, czasami niewidocznych na pierwszy rzut oka i wiele właśnie ciekawych interpretacji, które można odkrywać i odczytywać na wiele sposobów, więc ja nawet mam takie trochę wrażenie, że to jest jeszcze jeden dodatkowy autor tej pracy, którym jest właśnie odbiorca, bo czasami musi włożyć całkiem sporo wysiłku, żeby taki wiersz odczytać dla siebie.
Tutaj właśnie ta typografia, litera, wydaje mi się, że jest takim jakby, nie chcę tutaj jakoś tak bardzo na wyrost, ale wydaje mi się, że jest trochę równorzędnym bohaterem tej wystawy i poezja i litera, która tutaj w tym wypadku nie jest przezroczysta, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że nie zwracamy tak naprawdę za dużo uwagi na ten tekst, ona ma być tylko nośnikiem treści, a tutaj litera trochę wysuwa się przed szereg, ma więcej do powiedzenia niż zwykle w takim tomiku poezji.
Znaczy w tym takim klasycznym rozumieniu, o którym mówiłaś, gdzie się nie wychyla przed szereg, też ma jednak znaczenie, a im bardziej jest przezroczysta, no to znaczy, że tym bardziej ktoś, kto dobierał.
Ktoś to zaprojektował i dobrał do danego tomiku, tak. Używam tego określenia, że jest przezroczysta, bo po prostu nie zadajemy sobie zwykle takiego pytania i nie zwracamy na to uwagi.
Poczytajmy kilka.
Cebula. Ona jest ciekawa wizualnie, ale ja nie lubię tego, to tak dygresja, nie lubię tego skojarzenia Lublina z cebulą, więc nie chciałabym na pierwszy plan usuwać, więc poszukajmy innego.
Ja może wybiorę wiersz Dłoń. On tutaj na wystawie pojawia się niejednokrotnie i tak też jest z innymi wierszami, bo takie też było założenie nasze tutaj, że mogą się powtarzać nam wiersze, bo tutaj jakby tym naszym podstawowym założeniem była jednak typografia, więc wiersze, które tutaj właśnie się powtarzają, mają zupełnie moim zdaniem inny oddźwięk przez jakby to opracowanie graficzne, typograficzne. Tutaj mamy wiersz Dłoń zrealizowany przez Roberta Sawę. Taką mogę to trochę opisać. Sama treść nie oddę tego widoku, który mamy tutaj przed oczami. On tutaj użył właśnie czcionki takiej, która kojarzy nam się właśnie z przedwojennymi Niemcami, z III Rzeszą, Schwabacha. I może zacznę czytać. 27 kości, 35 mięśni. Około 2000 komórek nerwowych, w każdej opuszce naszych 5 palców, to zupełnie wystarczy, żeby napisać Mein Kampf albo Chatkę Puchatka. I tutaj jest praca właśnie też Zycera z Cieszyna, Jarosława Gołoszewskiego i tutaj właśnie ten cały wiersz ułożony jest w formę dłoni. Ta sama treść, ale która nabrała formę dłoni.
Cóż to za niezwykła książka. Tę książkę można też zobaczyć na wystawie, bo niestety, zdaje się, nie można jej kupić.
Nie, nie można kupić. Wydanie jest w niewielkim nakładzie, 40 egzemplarzy. I te 40 egzemplarzy było dedykowane już do konkretnych osób i do konkretnych instytucji. 29 artystów brało udział w realizacji książki, więc każdy z nich dostaje swój egzemplarz. A pozostałe książki wędrują do muzeów, bibliotek, które posiadają kolekcję książki artystycznej. Tutaj w Muzeum Czechowicza też będzie jeden egzemplarz.
Bo jeszcze dokładnie wyjaśnijmy, dlaczego tylko 40 egzemplarzy?
To 40 egzemplarzy wynikało z tego, że jest to bardzo żmudny proces. Cała książka powstała w 100% ręcznie. Każdy z artystów, oprócz tego, że przygotował, złożył właśnie z tych czcionek ołowianych czy drewnianych, bardzo precyzyjnie układając matrycę, później musiał wydrukować 40 dobrych egzemplarzy. Czyli trzeba było wydrukować ich tak naprawdę dużo, dużo więcej, a później te książki były składane właśnie przez introligatora już w taką formę właśnie książki, bloku i szyte ręcznie. Ręcznie była też przygotowywana oprawa.
A ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby odbić na papierze każdy egzemplarz w ten sam sposób, to znaczy, że nie ma takiej samej książki.
No, zdecydowanie nie, ponieważ niektórzy też w ramach jakby swojej pracy robili różnego rodzaju zabiegi, także niektóre egzemplarze po prostu też się tym różnią, różnego rodzaju papiery są użyte, czasem różni się też kolor, no każda książka jest jakby indywidualnym dziełem.
Ależ w przyszłości gratka dla kolekcjonerów, zebrać tyle książek.
Już kolekcjonerzy się pytają o to, czy można kupić, no ale według nas chyba ważniejsze jest, żeby te książki były dostępne właśnie w kolekcjach, gdzie każdy może sobie przyjść, zobaczyć, nie wiem, czy zrobić jakieś badania, czy porównać cokolwiek, jaki ktokolwiek ma pomysł, czy tylko się pocieszyć tym właśnie widokiem.
To też w przyszłości tak sobie wyobrażam, próba dotarcia do dużej ilości tych książek może być fascynującym punktem wyjścia do opowieści o ludziach, o słowach, o dzisiejszych czasach i tak dalej, i tak dalej.
No tak, bo książka właściwie będzie w różnych zakamarkach Polski, nie tylko w wielkich miastach, bo też niektórzy artyści mieszkają w mniejszych miejscowościach i w tych mniejszych miejscowościach te książki po prostu w domowych bibliotekach artystów będą sobie spoczywać.
Magda, pokaż, poczytasz swój ulubiony wiersz?
Tak, to ja zapraszam do pierwszej sali.
Powiedziałam, przeczytaj swój ulubiony wiersz, ale przecież tak naprawdę to dzisiaj czytamy nie tyle wiersze, co litery.
Ja w zasadzie mam dwa, które chciałabym przeczytać, chociaż drugiego nie umiem przeczytać. Też jest ciekawe w tych pracach, że są wiersze Wisławy Szymborskiej, te bardzo znane, które od razu kojarzymy lub też znamy fragmenty, są mniej znane, ale są też takie, których ja właśnie w ogóle nie umiem przeczytać i muszę sobie szukać też oryginału i porównywać sobie z pracą, bo kiedy robię to bez porównania z oryginalnym wierszem, to czytam sobie zupełnie w inny sposób, więc na jedną pracę jeszcze znalazłam sobie inną metodę, nie umiałam go przeczytać. Może właściwie do niego podejdziemy najpierw. Nie umiałam go przeczytać, więc zrobiłam sobie w nim zdjęcie. To znaczy, można sobie, zachęcam do tego, podczas odwiedzania wystawy, kiedy człowiek sobie stanie blisko tego wiersza, to w zasadzie tworzy się taki obraz, gdzie te frazy są wokół nas, krążą. To jest taki kosmos, ciemne niebo, na którym krążą różne frazy, które można sobie w zasadzie bardzo różnie czytać. Ja nie wiem, jak ten wiersz się czyta. Więc to też jest taka zabawa, można sobie porównywać, najpierw sobie poczytać na własny sposób, później porównać sobie z oryginalnym układem. A można sobie też wybierać pewnie frazy i stosować, używać te wiersze i bawić się nimi, przebywać w nich na różne sposoby. I właśnie zrobiłam to zdjęcie i Robert Sawa, jeden z autorów prac tutaj, powiedział mi, że właśnie o to chodzi, że to jest dla autora ciekawe widzieć, jak te wiersze żyją i co ludzie z nimi robią. Czasami autorom nie przyjdzie do głowy, że z wierszami będą później odbiorcy robić takie rzeczy.
Można sobie przede wszystkim ułożyć własną drogę mleczną, po której można wędrować. Wszelkie badania mówią, że na świecie jest coraz więcej osób, które nigdy nie widziały i nigdy nie zobaczą drogi mlecznej z powodu brudu świetlnego na Ziemi, jaki sobie prezentowaliśmy.
To jest też ciekawa droga do odbierania i czytania tego wiersza. Teraz właśnie jak rozmawiamy, ponownie próbuję przeczytać go w jakiejś kolejności i chyba mnie to jednak przerasta. Czemu w zanadto jednej osobie, tej, a nie innej, i co tu robię?
A ty potrafisz przeczytać ten wiersz? Próbowałaś?
Ja znam klucz, bo spędziłam z tymi wszystkimi wierszami bardzo dużo czasu, szyjąc te książki, przygotowując bloki.
Ale sama dotarłaś do tego klucza?
Tak, on jest dosyć prosto, trzeba go czytać tutaj tak linijkami, które tutaj idą. Kolejna po kolejnej i wtedy jakby jest ta cała treść wiersza.
Czyli właściwie najprostsze rozwiązanie, którego nie wzięłyśmy pod uwagę.
Które nie jest może takie widoczne na pierwszy rzut oka, bo on jest jakby na różnych poziomach, ale jak już sobie po prostu do tego dojdziemy, to możemy przeczytać tak jak każdy wiersz złożony tak klasycznie. Ja bardzo lubię właśnie ten wiersz Oli Kot, pod tytułem Kot w pustym mieszkaniu, który jest złożony bardzo klasycznie i wydaje się, że to jest tak naprawdę, że ta litera jest tutaj użyta właśnie w taki ten przezroczysty sposób, ale jak się przyjrzymy, to tutaj właśnie artystka poddała jakby bardzo takiemu, nie chcę powiedzieć, że użycie prostemu, ale takiemu zabiegowi, że zaczęła przekręcać litery i nadawać w formie jednej litery inny dźwięk, o tak powiem. Więc czasem A odwrócone do góry nogami jest E, czasem W jest M, czy Z odwrócone staje się literką S. I muszę powiedzieć, że technicznie według mnie jest to najbardziej skomplikowana praca, której może nie widać na pierwszy rzut oka, ale żeby utworzyć, żeby w tej sali mej linijce odwrócone A było na tym samym poziomie, bo to był bardzo skomplikowany proces przygotowania matrycy. Bo linia, na której stoi litera, jest na dole inna, na górze inna, więc trzeba było bardzo tutaj, jakby justując ten tekst, było bardzo dużo pracy.
A skąd pomysł na taką właśnie typografię?
Ja tak to czytam, że może tutaj chodzić też trochę o jakąś taką naturę kotów. Żyją swoim życiem i jakby są takie nieuchwytne i być może dlatego też tutaj taki zabieg został zastosowany.
W maju ukaże się taka książka austriackiego autora Clemensa Zetza, Pociecha rzeczy okrągłych. Zaskakujący typ literatury, który dotyczy tej samej rzeczywistości, w której żyjemy, ale mam takie wrażenie, jakby autor widział więcej. I on na przykład widzi kota ze wszystkich stron naraz. Idziemy dalej. Magda, teraz wrócimy do tego wiersza.
To jest wiersz też trochę bardziej klasyczny sposób ułożony. Też wiersz jeden z tych może bardziej znanych, który ja akurat bardzo lubię. Przeczytam może fragment. Wolę kino, wolę koty, wolę dęby nad wartą, wolę Dickensa od Dostojewskiego, wolę siebie lubiącą ludzi niż siebie kochającą ludzkość, wolę mieć w pogotowiu igłę z nitką, wolę kolor zielony, wolę nie twierdzić, że rozum jest wszystkiemu winien, wolę wyjątki. Na poziomie typografii też zwraca moją uwagę to, że ten wiersz ma tytuł Możliwości i jest na przykład literka O w bardzo wielu różnych wariantach, więc chyba autorka w zasadzie pokazuje nam, że jest wiele możliwości użycia nawet tak wydawałoby się oczywistej literki jak O. Chociaż tych interpretacji ja mogę sobie tutaj próbować interpretować i wymyśleć ich więcej, ale bardzo ciekawe jest też to, żeby usłyszeć, co rzeczywiście było intencją autorów i autorek. I dla mnie jest to bardzo ciekawe. I właśnie postanowiłyśmy zapytać i poprosić autorów, autorki o to, żeby napisali takie swoje interpretacje, takie swoje refleksje na temat tego, jak te prace powstawały. Ten proces trwa. Część już z tych opowieści publikujemy w wydarzeniu na Facebooku. Zachęcam bardzo do czytania i na pewno przez cały czas trwania wystawy będę próbowała jeszcze z autorów wyciągać te ich historie, bo one są tak nieoczywiste i tak niezwykłe, że my sami nigdy byśmy tego nie wymyślili. Więc oprócz tego, że zachęcam do interpretowania samodzielnego, to też bardzo ciekawym dodatkiem do tej wystawy jest poczytanie tego, co tak naprawdę się działo w głowach autorów.
Po wizycie na tej wystawie sformułowanie radość czytania nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ta wystawa będzie bardzo krótko w Muzeum Czechowicza, jedzie potem w świat.
Tak, wystawa w założeniu jest udostępniana bezpłatnie dla wszystkich instytucji, tak jak książka też była bezpłatnie przekazywana muzeom i bibliotekom i właściwie każda instytucja, muzeum, biblioteka, która chce pokazać tą wystawę, może ją od nas, ode mnie, bo ja tutaj reprezentuję wszystkich artystów i jakby wszystkimi formalnymi rzeczami się zajmuję, to możemy ją po prostu wypożyczyć i zaraz stąd z Lublina jedzie do BWA w Bielsku Białej, później jedzie do Olsztyna, Elbląga, też jest zaplanowana wystawa w Łodzi i w Cieszynie.
Wystawa w Muzeum Czechowicza będzie dosyć krótko, bo tylko do 2 kwietnia, ale na stałe zostaje książka. I jeżeli ktoś będzie miał ochotę w dowolnym momencie, właściwie już później, po zakończeniu wystawy, zobaczyć te prace w formie książki, to u nas będzie taka możliwość i zapraszamy serdecznie.